Na antenie Radia Maria serdecznie witam księdza profesora Pawła Bortkiewicza, Chrystusowca.
Szczęść Boże, kłaniam się bardzo.
Szczęść Boże. Księże profesorze, rozpocznę słowami Ojca Świętego Jana Pawła II. Zawsze byłem przekonany o tym, że Duch Święty powołał waszą eminencję w wyjątkowym momencie dziejów ojczyzny i Kościoła. I to nie tylko Kościoła w Polsce, ale także i w całym świecie. To słowa Ojca Świętego skierowane do księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, którego beatyfikację, już datę beatyfikacji znamy, 7 czerwca 2020 roku w Warszawie. Księże profesorze, Ojciec Święty mówił o tym wyjątkowym momencie powołania przez Pana Boga właśnie postaci księdza kardynała. Czy ten czas, który będziemy przeżywać, beatyfikacji, również może być dla nas takim wyjątkowym czasem odnowy?
Oby takim się stał. Ten rok 2020 będzie dla nas rzeczywiście rokiem wyjątkowym, bo to jest stulecie urodzin Karola Wojtyły, to jest stulecie Bitwy Warszawskiej i cudu nad Wisłą zarazem. I to będzie właśnie także rok beatyfikacji prymasa Wyszyńskiego. Myślę, że warto te wszystkie elementy w pewnym sensie wiązać w pewną całość, dlatego że z jednej strony spoglądamy tutaj na biografię, siłą rzeczy będziemy spoglądać i powinniśmy spoglądać na biografię dwóch wielkich Polaków, dwóch wielkich świętych naszego Kościoła i naszej epoki, naszego narodu. To jest pierwsza taka sprawa, ludzi, którzy rzeczywiście odegrali ogromną rolę zarówno w tożsamości, w budowaniu, odzyskiwaniu tożsamości naszego narodu w okresie, zwłaszcza powojennym oczywiście. Ale też z drugiej strony będziemy mieli też taki wyraźny znak tej ingerencji Bożej w nasze dzieje, czego obaj wielcy pasterze naszego Kościoła, Jan Paweł II i Stefan kardynał Wyszyński, byli oczywiście wielkimi orędownikami tej tezy, tej prawdy o tym, że Bóg po prostu przenika nasze dzieje. Obaj nieustannie dawali temu świadectwo, więc myślę, że te trzy elementy w jakimś sensie mogą być ze sobą złączone i obyśmy rzeczywiście je potrafili, ten bardzo bogaty rok, który nachodzi, obyśmy potrafili go rzeczywiście wspaniale przeżyć.
Księże profesorze, nasuwa się pytanie, w jaki sposób przygotować się do tego momentu beatyfikacji księdza kardynała, aby nie przespać tego, aby to był moment, który faktycznie w życiu nas, Polaków, jako narodu, jako społeczeństwa, ale indywidualnie, każdego z osobna, przemieni, ubogaci, wzmocni na to, co przed nami. Już wówczas właśnie modląc się za wstawiennictwem błogosławionego księdza kardynała.
Myślę, że w takim wypadku najlepiej jest wracać do samej postaci, wracać do postaci, biografii, dokonań kardynała Wyszyńskiego. To jest przecież postać niezwykle, niezwykle bogata, jeżeli chodzi o przeżycia, o dokonania. A myślę, że w jakiejś mierze niestety dzisiaj zapomniana. My mamy, w ogóle stajemy się takim pokoleniem, powiedziałbym, przepraszam za określenie, ale takim alzheimerowskim, dotkniętym jakąś utratą pamięci. Zapominamy o dokonaniach Jana Pawła, zapomnieliśmy już niewątpliwie niestety o dokonaniach prymasa Wyszyńskiego, a przecież były to dokonania przeogromne. My zazwyczaj, myślę, kojarzymy sobie prymasa Wyszyńskiego tak przeciętnie. Kojarzymy go z dwoma chyba takimi epizodami. Z jednej strony tym okresem martyrologii uwidocznionym w zapiskach więziennych, z drugiej strony spoglądamy na prymasa przez pryzmat początku, zwłaszcza pontyfikatu Jana Pawła II, ten słynny gest wzajemnego hołdu, wzajemnego homagium w czasie uroczystości pontyfikatu, rozpoczęcia pontyfikatu 22 października, kiedy kardynał Wyszyński klęknął przed Janem Pawłem II, a ten, podnosząc go z kolan, także klękał przed nim i trwali w takim właśnie geście wzajemnego, ogromnego szacunku. To są oczywiście bardzo ważne momenty, zarówno ten moment właśnie uwięzienia kardynała Wyszyńskiego, niezwykle dramatyczny, ale zarazem moment, który dał Kościołowi Polskiemu ogromną siłę, dał Kościołowi Polskiemu ogromną moc płynącą z doświadczenia tego męczeństwa prymasa Polski. Z drugiej strony ten moment właśnie jak gdyby zwieńczenia i potwierdzenia przejścia od tajemnic bolesnych do tajemnic chwały, tajemnic radości, uwielbienia, kiedy właśnie obaj wielcy święci naszego Kościoła mogli cieszyć się tym szczególnym, niezwykłym wydarzeniem, jakim było pontyfikat, wybór Karola Wojtyły na stolicę Piątrową. Ale trzeba pamiętać, o tym jeszcze, co wydaje mi się niezwykle istotne, zwłaszcza dla odczytywania współczesnej rzeczywistości Kościoła w Polsce i w świecie. Mianowicie o niekwestionowanych, ogromnych, genialnych zasługach prymasa Wyszyńskiego, jeżeli chodzi o zagospodarowanie, jeżeli tak można powiedzieć, treści Soboru Watykańskiego II, o implementowanie tych treści Vaticanum Secundum do realiów Kościoła w Polsce. Wiemy, mówiąc najkrócej, że wiele kościołów lokalnych w Europie Zachodniej, w Ameryce uległy tak burzliwej transformacji po Soborze Watykańskim II, że trwają w stanie kryzysu, z którego niektóre z tych kościołów jeszcze nie wyszły, a nawet ten kryzys się w niektórych, można powiedzieć, niestety pogłębia. Kościół w Polsce dzięki właśnie pasterskiej trosce, ale też dzięki wielkiemu geniuszowi prymasa Wyszyńskiego przeszedł ten etap bardzo burzliwy w sposób niezwykle dobry. W tym znaczeniu, że z jednej strony podjął dziedzictwo Soboru Watykańskiego w sposób bardzo zdrowy i bardzo sensowny, jeżeli tak, przepraszam, mogę powiedzieć. Z drugiej strony natomiast oparł się tym falom postępu, przerostu tego adjornamento w Kościele, które prowadziły do nadmiernego zbliżenia się Kościoła do świata. To jest oczywiście temat na ogromnie bogatą i długą refleksję, ja go tylko sygnalizuję. I zwróciłbym jeszcze uwagę jeszcze na dwie krótko sprawy. Wielkie zasługi prymasa w tym wielkim, genialnym programie duszpasterskim wyrażonym Wielkiej Nowennie Tysiąclecia. To był genialny, absolutnie genialny program duszpasterski, który pozwolił tchnąć nowego ducha w życie Kościoła w Polsce w bardzo trudnym czasie. I ostatnia sprawa, myśl prymasa. Prymas był przede wszystkim duszpasterzem, był na pewno pragmatykiem, ale był człowiekiem też bardzo głębokiego intelektu. On kładł podwaliny, najkrócej rzecz ujmując, pod to, co właśnie w dobie Soboru Watykańskiego zaczęliśmy nazywać i nazwamy teologią rzeczywistości ziemskich. On mówił, wypowiadał się, pisał na temat teologii pracy, teologii kultury, teologii narodu, teologii rodziny. To były naprawdę prekursorskie niejednokrotnie myśli w skali całego Kościoła. Myślę, że warto i trzeba oczywiście do tych elementów biografii prymasa, jego nauczania, po prostu trzeba tam będzie wracać. I oczywiście przy okazji tego spojrzenia na biografię my zawsze odczytujemy coś z głębi ducha. Patrząc na prymasa Wyszyńskiego, nie sposób dostrzec z jednej strony jego wielkiego przywiązania do Chrystusa, do Kościoła, i oczywiście także do Marii. To są rzeczy wręcz oczywiste. Kiedy mówimy prymas Wyszyński, to niemal natychmiast echem pojawiają się te słowa Chrystus, Kościół, czy Bóg, Kościół i Maryja.
Kardynał Stefan Wyszyński zostanie beatyfikowany 7 czerwca 2020 roku w Warszawie. Ten 2020 rok, jak ksiądz profesor wspomniał, ważny rok, bo to także setna rocznica urodzin świętego Jana Pawła II i 15. rocznica jego przejścia do domu ojca. I tutaj kolejna sprawa, która napełnia nas radością, to przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gondecki, w imieniu episkopatu zwrócił się do papieża Franciszka z prośbą o ustanowienie świętego Jana Pawła II doktorem Kościoła i patronem Europy.
To jest bardzo cenna inicjatywa i wielki, wielki, przeogromny szacunek księdzu arcybiskupowi, jak i całemu episkopatowi za tę inicjatywę. Ja myślę, że można spojrzeć na nią z dwóch niejako punktów widzenia. Jedna to jest ta najbardziej elementarna, obiektywna. Dorobek Jana Pawła II, duchowy, intelektualny, jest po prostu dorobkiem przeogromnym. Wciąż musimy mieć świadomość tego, że my tego dorobku wciąż jeszcze nie poznaliśmy. Ośmielę się tak powiedzieć. My go wciąż poznajemy i będziemy go poznawać przez jeszcze kolejne pokolenia. To nie jest dorobek, który został zamknięty. Tutaj każde zdanie papieskie dzisiaj jest zdaniem wciąż na nowo możliwym do nowego odkrywania, do nowej relektury. Przytoczę chociażby tylko jedno takie zdanie, które pojawia się w kontekście właśnie współczesnych różnych dyskusji, debat w Kościele związanych z tym, czy czy mamy uznawać wielość religii, zachowywać się niejako w sposób taki bierny, rezygnując z mandatu misyjnego, to znaczy, czy mamy po prostu podejmować takie status quo, uznające, że istnieje wiele różnych religii, wiele różnych kultur duchowościowych i po prostu my, katolicy, jesteśmy jedną z nich, uznajemy ten status quo, nie angażujemy się, nie nawracamy, nie podejmujemy działalności misyjnej. U kresu lat 90., u schyłku minionego wieku i tysiąclecia Jan Paweł II Redemptoris Missio napisał, że gdy właśnie spoglądamy u kresu drugiego tysiąclecia na nasze dzieje, możemy powiedzieć, że misja Kościoła dopiero się rozpoczyna. I proszę pozwolić mi na taką drobną uwagę, że kiedy ja słyszę właśnie te debaty, czy mamy ewangelizować, czy mamy podejmować działalność misyjną, czy mamy tutaj zachować się w sposób taki właśnie spolegliwo-tolerancyjny, no to po prostu czuję jakieś takie dziwne osłabienie ducha. Natomiast kiedy słyszę to papieskie zdanie, że misja Kościoła dopiero się rozpoczyna, to choćbym był już, że tak powiem, u kresu jakiegoś sił danego dnia, czuję po prostu ten impuls, bo wiem, że po prostu to jest zdanie, które daje mi siłę. Ale wspominam też o tym zdaniu dlatego, żeby wskazać na długi, bardzo ważny, myślę, kontekst, w którym prośba Episkopatu Polski zostaje wyrażona. Niestety spotykamy się dzisiaj z takim straszliwym zjawiskiem, bardzo bolesnym, bardzo niepokojącym, które jest trudne nawet do wyartykułowania, bo to słowo po prostu przechodzi z wielkim trudem przez usta, raniąc usta i raniąc po prostu serce. Słowo dewojtelizacja. Słyszymy od jakiegoś czasu takie słowa ze strony niektórych postępowych przedstawicieli Kościoła, którzy mówią jak gdyby o tym, że no czasy się zmieniły, że trzeba zostawić to dziedzictwo papieża Wojtyły, świat idzie naprzód, Kościół powinien iść naprzód i po prostu rezygnujemy z pewnych tutaj osiągnięć papieża Jana Pawła II. Otóż kiedy słyszę takie słowa, no myślę sobie po prostu najkrócej i najzwięźlej w ten sposób. Dewojtylizacja jest naszą zgubą. Rewojtylizacja jest szansą przezwyciężenia współczesnego kryzysu w Kościele. Właśnie powrót do Jana Pawła II. I myślę, że jeżeli zależy nam rzeczywiście na dobru Kościoła, jeżeli zależy nam na wyjściu z kryzysu w Kościele, na pokonaniu różnych słabości Kościoła, to oczywiście źródłem naszej mocy jest sam Jezus Chrystus, jest wierność prawdzie głoszonej w Ewangelii Chrystusa. Ale ta prawda ewangeliczna głoszona przez Chrystusa zyskała bardzo konkretne przełożenie, bardzo konkretną formę wyrazu w nauczaniu świętego Jana Pawła II. I dlatego oczywiście mając na uwadze to, że siłą wszelkiego przezwyciężenia jest Jezus Chrystus, to powiedziałbym, odczytujmy właśnie Ewangelię Jezusa Chrystusa za pomocą Jana Pawła II. Wracajmy do Niego. I tutaj ten postulat ustanowienia Jana Pawła II doktorem Kościoła, no w moim przekonaniu, posłużę się tej raz jeszcze tym sformułowaniem, jest pewną rewojtylizacją i zarazem rewitalizacją, czy nadzieją na rewojtylizację i rewitalizację naszego życia katolickiego, naszego życia kościelnego. Dlatego pełna wdzięczność, ogromna wdzięczność, ogromny szacunek za tę propozycję. No i miejmy nadzieję, że ta propozycja spotka się z należytą odpowiedzią, a ta odpowiedź w moim przekonaniu powinna być po prostu no bardzo, bardzo jednoznaczna.
Księże profesorze, serdecznie dziękuję za rozmowę, za dziękuję przedstawienie bardzo. Nam tych jakże ważnych dla nas tematów.
Dziękuję bardzo serdecznie także.
Bóg zapłać się naszym gościem podczas aktualności dnia po godzinie 16 był ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec.